Od 13 do 23 rozdziału Księgi Izajasza ciągną się proroctwa rysujące przyszłość narodów, z którymi w szczególny sposób związana była historia Izraela. Większość spośród tych narodów była zdecydowanie wrogo nastawiona względem ludu Bożego. Natomiast Fenicjanie, ludzie morza, generalnie nie zachowywali się w stosunku do Izraela nieprzyjaźnie, a nawet, jak pamiętamy z opowieści ksiąg królewskich, jeden z królów Tyru, Hiram, okazywał wiele życzliwości Dawidowi. Dostarczał mu materiały potrzebne do rozbudowy Jerozolimy. Pomiędzy królem Dawidem a królem Hiramem utrzymywały się dobre, korzystne dla obu stron stosunki handlowe, a nawet zawiązały się pomiędzy nimi więzy przyjaźni. Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, że proroctwo Izajasza o losach Tyru i Sydonu wypełniło się. Izajasz zapowiedział, przypomnijmy, że Tyr zostanie zniszczony i zrównany z ziemią. I tak się stało. Natomiast podobnego losu prorok nie przepowiedział Sydonowi. I Sydon jest do dzisiaj czynnym portem, ważnym ośrodkiem handlu ropą naftową. Izajasz w bardzo obrazowy sposób przepowiedział przyszłość Tyru. Mówił o okrętach Fenicjan powracających po dalekich wyprawach do zniszczonego portu, macierzystego. Opowiadał o przeszłej sławie Fenicjan jako ludzi morza, najlepszych żeglarzy i handlowców ery starożytnej. W trzecim wierszu 23 rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy takie słowa. Ziarno znad Szychoru, żniwo znad rzeki było dochodem Tyru i było przedmiotem handlu z narodami. Szychor to inaczej czarny Nil. Fenicjanie przewozili ziarno z Egiptu, czerpali z handlu zbożem wielkie zyski. Nil niósł w górnym biegu wielkie ilości mułu, ziemi, dlatego nazywano go czarnym Nilem. Żyzny muł nanoszony przez Nil na pola uprawne bardzo podnosił wydajność plonów. Dlatego Egipt eksportował zboże, a Fenicjanie, ludzie morza, przewożąc ziarno na okrętach, uzyskiwali wysokie dochody z tytułu transportu i handlu. A jednak Boży prorok zapowiada Fenicjanom i ich dwom głównym ośrodkom, Tyrowi i Sydonowi, nadejście bardzo trudnych czasów. W piątym wierszu 23 rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy takie słowa proroka. Gdy Egipcjanie posłyszą taką wieść, jak ta o Tyrze, wić się będą z żalu. Pomyślność Egiptu w dużym stopniu uzależniona była od możliwości sprzedaży zboża, a więc wieść o upadku fenickiej floty i tak wielkiego portu i ośrodka handlu jak Tyr była dla Egipcjan wieścią bardzo niedobrą i poruszającą. Gdy Egipcjanie posłyszą taką wieść, jak ta o Tyrze, wić się będą z żalu. Przeprawcie się do Tarszysz, jęczcie, mieszkańcy wybrzeża. Tarszysz było odległą kolonią Fenicjan, położoną na wybrzeżu dzisiejszej Hiszpanii. Gdy wojska króla babilońskiego Nebukadnezara podbiły Tyr, część mieszkańców miasta uciekło okrętami właśnie do Tarszysz. Prorok woła: czy to jest wasze wesołe miasto, którego początek sięga dawnych czasów, którego nogi zdążają daleko, by się tam osiedlić? Każdy wielki ośrodek handlu, każdy wielki port jest równocześnie ośrodkiem rozrywki. W tak dużym i ruchliwym mieście jak Tyr zapewniano kupcom, marynarzom, podróżnikom wiele cielesnych uciech. Ale teraz prorok poleca wszystkim odwiedzającym i wszystkim mieszkańcom Tyru uciekać jak najdalej z wesołego miasta, bo nadchodzi jego kres, wyznaczony przez Pana. Kto zgotował taki los Tyrowi, rozdającemu korony, którego kupcy byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi w świecie? Prorok stawia to pytanie, nazywając Tyr miastem rozdającym korony. Tyr zakładał kolonie i przyznawał im status królewski, podobnie jak czyniła to wiele lat później Wielka Brytania. Izajasz pyta, kto zgotował taki los Tyrowi, rozdającemu korony, którego kupcy byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi w świecie? I prorok odpowiada: Pan zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata. Tak, Bóg postanowił, że okres świetności Tyru dobiegnie końca. On jest Panem historii. On ukróci wszelką ludzką pychę, ukaże wielmożów świata za to, że postępują tak, jakby to oni byli panami historii, właścicielami świata, władcami ludzkości. Bóg jest suwerennym Panem i władcą wszechświata, w którym my, jako Jego stworzenia, powinniśmy żyć zgodnie z Jego planami, zgodnie z Jego wolą. Izajasz tak opisuje suwerenne dzieła Pana. Wyciągnął on rękę na morze, zatrząsł królestwami. Pan nakazał w sprawie Kanaanu, by zburzyć jego warownię. Rzekł on: nie będziesz się więcej radować, dziewico zhańbiona, córo Sydonu. Wstań, przepraw się do Kitim. Tam również nie zaznasz spokoju. Prorok przypomina, że Bóg zburzył kiedyś warownię Kanaanu, że to on zatrząsł królestwami i że teraz rozprawi się z Tyrem, dumnym miastem przesiąkniętym ludzką pychą i niemoralnością. Zwróćmy uwagę, że Tyr został nazwany przez Izajasza najpierw miastem wesołym, potem miastem królewskim, a teraz prorok porównuje je do zhańbionej dziewicy i nazywa córą Sydonu. Sydon był miastem starszym od Tyru. Był drugim co do kolejności historycznej wielkim centrum handlowo-kulturowym Fenicjan. Stąd nazwa Tyru córa Sydonu. Natomiast porównanie Tyru do zhańbionej dziewicy mówi o upadku miasta, o stanie moralnym jego mieszkańców. To ludzie są odpowiedzialni za upadek miasta. Bóg osądził ich grzech, ich pychę, ich odstępstwo. Tak było w przypadku Sodomy, Gomory, Babilonu. Tak było w przypadku Tyru. Tak też będzie w przypadku współczesnych miast, które stały się ośrodkami niemoralności, bezbożności, ludzkiej pychy, ludzkiego egoizmu. Boży prorok woła: nie będziesz się więcej radować, dziewico zhańbiona, córo Sydonu. Wstań, przepraw się do Kitim. Tam również nie zaznasz spokoju. Nawet ucieczka do Kitim, czyli na Cypr, nie przyniesie mieszkańcom Tyru spokoju, bo i tam dosięgnie ich ręka wszechmocnego, sprawiedliwego Pana. Wiemy, że przed Bogiem nie można uciec. Gdziekolwiek jesteśmy, czy w swoich rodzinnych stronach, czy gdzieś daleko, w podróży, jest z nami Bóg i zawsze widzi nasze czyny, słyszy nasze słowa. Musimy być tego świadomi, że Bóg rozliczy nas z naszego postępowania. Możemy też być pewni, że On troszczy się o nas. Jeśli jesteśmy posłuszni Jego woli, jeśli przyjmujemy i odwzajemniamy Jego miłość, jesteśmy bezpieczni i możemy żyć w pokoju. Natomiast nie zaznają pokoju ci, którzy odwracają się od Boga i żyją samowolnie, kierując się swoimi egoistycznymi pobudkami. Prorok woła: oto kraj Chaldejczyków. Naród ten nie istniał, Asyria go założyła dla dzikich zwierząt. Oni to wznieśli swe wieże, zrównali z ziemią zamki Sydonu, obrócili go w gruzy. Kraj Chaldejczyków to Babilonia. Potęga Chaldejczyków narodziła się na ruinach Asyrii, w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Dlatego Izajasz mówi, że naród ten nie istniał, dopóki nie założyła go Asyria. Babilon najpierw był miastem, potem rozrósł się do rozmiarów królestwa, mocarstwa. Państwo nowobabilońskie zdetronizowało Asyrię i to właśnie wojska babilońskie, czyli chaldejskie, zrównały z ziemią wielkie miasta Fenicjan, Tyr i Sydon. Zawyjcie, okręty Tarszysz, bo wasz gród morski spustoszony, woła prorok. Na koniec, zapowiadając upadek wielkich portów Fenicjan, tak właśnie woła prorok Izajasz. A my wiemy, że los wielkich, starożytnych, światowych potęg, takich jak Egipt, Asyria, Babilonia, leżał w rękach Boga, Pana historii, władcy świata. Dzieje następujących po nich wielkich mocarstw Medopersji, Grecji, Rzymu dowodzą, jak przemijająca jest chwała i potęga ziemskich imperiów, choćby ich władcy uważali siebie za bogów czy półbogów. A tak określano zarówno egipskich faraonów, jak i rzymskich cezarów. Jednak prawdziwym władcą świata, Panem historii, jest żywy Bóg, Stwórca i Pan nieba i ziemi. Jakże zadziwiające jest to, że dzieje ludów, narodów, mocarstw, imperiów wydają się krzyżować w jednym newralgicznym punkcie ziemskiego globu, na styku Azji, Afryki i Europy. Tam rodziły się i upadały imperia starożytnej Asyrii, Babilonii, Medopersji, Grecji. Tam krzyżują się też interesy współczesnych światowych mocarstw. Tam znajdują się głównie zasoby ropy naftowej, najważniejszego surowca energetycznego, dzisiejszego rozwiniętego przemysłu i transportu. Tam też krzyżują się wpływy najstarszych kultur i największych religii świata, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W tym miejscu, na styku szlaków wiodących w głąb Azji, Afryki i Europy, osadził Bóg swój lud, naród wybrany, który otrzymał zadanie składania świadectwa o Nim, jedynym żywym, wszechmocnym Bogu. Izrael otrzymał Boże objawienie, Boże prawo, Boże słowo. Zadaniem Izraela było rozgłaszanie wieści o Panu i Stwórcy i o Jego Mesjaszu, Synu, Zbawicielu świata. Chociaż Izrael w wielu aspektach, pod wielu względami zawiódł, nadal odgrywa i będzie odgrywał szczególną rolę w dziejach ludzkości. Bóg przeprowadzi swoje plany, wykorzystując nawet nieposłuszeństwo Izraela do realizacji swoich zamierzeń. Pan tak kieruje historią, by wszystkie narody mogły dostąpić zbawienia. A szczególną naszą uwagę powinno przyciągać to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w miejscu tak newralgicznym zarówno w starożytności, jak i w dobie obecnej. W końcowej części 23 rozdziału Księgi Izajasza czytamy: stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na 70 lat, według miary dni jednego króla. Pod koniec 70 lat przydarzy się Tyrowi jak nierządnicy z piosenki: weźmij cytrę, obejdź miasto, nierządnico zapomniana. Zagraj dobrze, mnóż piosenki, ażebyś się przypomniała. Po 70 latach niewoli, poddaństwa, zapomnienia, Tyr częściowo odzyska swoją pozycję. Odegra ważną rolę także u kresu historii w czasach eschatologicznych. Prorok zapowiada: przyjdzie więc do tego pod koniec 70 lat, że Pan nawiedzi Tyr. Ten zaś powróci do swego zarobkowania i odda się nierządowi ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane, albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść dosyta i przyodziewać się wystawnie. Poprzez ten niezwykły, alegoryczny obraz Izajasz zapowiada, że Tyr znowu będzie utrzymywał stosunki handlowe z całym światem. Tym razem jednak nie będzie to działalność o wątpliwej reputacji, działalność mająca przynosić sławę miastu, służąca chwale człowieka. Będzie to działalność przynosząca chwałę Panu, Bogu. Prorok woła: jego zarobek, jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane, bowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść dosyta i przyodziewać się wystawnie. Te niezwykłe słowa przenoszą nas ku czasom milenijnym, czasom Królestwa Mesjańskiego. Po trudach wielkiego ucisku nastanie pokój i dostatek, a swoją łaskę Pan okaże także Tyrowi. Proroctwo dotyczące Tyru i Sydonu kończy serię mów wieszczych ciągnących się od 13 do 23 rozdziału Księgi Izajasza. Rozdział następny, 24, otwiera część Księgi zwaną Apokalipsą Izajasza. Po sądach i wyrokach na pojedyncze narody teraz będzie mowa o powszechnym, ostatecznym sądzie Bożym nad wszystkimi narodami. Nadejdzie końcowa rozprawa z wszelkim złem, ostateczne osądzenie wszelkiej ludzkiej nieprawości. Proroctwa, o których mówiliśmy do tej pory, zawarte w rozdziałach od 13 do 23, w dużej mierze już się wypełniły. Natomiast proroctwa zapisane w rozdziałach od 24 do 27 dotyczą przyszłości, czasów eschatologicznych, czasów końca. Posłuchajmy, jakie słowa mówiące o powszechnym sądzie Bożym nad światem otwierają 24 rozdział Księgi Izajasza. Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. W tekście oryginalnym pojawia się tu hebrajskie słowo Eretz, które może oznaczać zarówno ziemię izraelską, jak i całą ziemię. W kontekście treści całego rozdziału możemy wnioskować, że chodzi o całą ziemię, o Boży sąd nad wszystkimi narodami, nad całą ludzkością. Boży prorok woła: i będzie dotknięty jak lud, tak kapłan, jak sługa, tak jego pan, jak służąca, tak jej pani, jak nabywca, tak sprzedawca, jak pożyczkę dający, tak biorący ją, jak wierzyciel, tak jego dłużnik. Okropnie spustoszona będzie ziemia i bezgranicznie rozdrapana, bo Pan wydał taki wyrok. Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała. Świat opadł z sił, niszczeje. Niebo wraz z ziemią się wyczerpały. Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutowują. Dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało. Bóg obiecał Noemu, że nigdy już powtórnie nie zaleje ziemi wodami potopu. Zauważmy, że prorok Izajasz zapowiada sąd nad ziemią dokonany przez ogień. Wypalone zostaną zło, grzech, bezprawie. Jednak nie nastąpi całkowite zniszczenie. W drugim liście Piotra czytamy: ówczesny świat, zalany wodą, zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Prorok Izajasz woła dalej: ustała wesołość bębenków, ucichła wrzawa hulających, umilkł wesoły dźwięk cytr. Nie piją wina wśród pieśni, sycera gorzknieje pijakom. Zburzone jest miasto chaosu, dom każdy zamknięty od wejścia. Na ulicach narzekanie na brak wina. Minęła wszelka radość, wesele odeszło z ziemi. Tylko pustka została w mieście i brama rozbita w kawałki. Izajasz nie podaje nazwy owego miasta, ale zapewne chodzi o Babilon, jako typ stolicy zła moralnego, które zostanie unicestwione, o czym czytamy w Księdze Apokalipsy. Jest to zapowiedź wielkiego sądu nad całą ludzkością. Wytraceni zostaną ci, którzy byli nieposłuszni Bogu. Zniszczona zostanie wszelka bezbożność, nieprawość. Ale w tym trudnym okresie, zapowiadanym także przez Pana Jezusa, ci, którzy zwrócą się ku żywemu Bogu, zostaną uratowani. Czytamy dalej od wiersza 13. Tak bowiem będzie na środku ziemi, pomiędzy narodami, jak przy otrząsaniu oliwek, jak ostatki winogron po winobraniu. Ci to podniosą swój głos, sławić będą majestat Pana, wzniosą okrzyki od strony morza. Dlatego na wschodzie czcić będą Pana, na wyspach morskich imię Pana, Boga Izraelowego. ocaleni z ogólnej zagłady to ci, którzy przetrwają okres wielkiego ucisku. Ten czas zapowiadał Pan Jezus, ostrzegając przed nadchodzącymi doświadczeniami końca historii. Pozostanie nieliczna resztka zbawionych. Większość ludzi z powodu grzechu, nieposłuszeństwa, bezbożności zostanie zgładzonych. Ale wszyscy ci, choć nieliczni, którzy wytrwają w wierze, będą zbawieni i doznają wspaniałego szczęścia. Szczęścia zupełnego, całkowitego. Będą bowiem wyzwoleni z niewoli grzechu, z egoizmu i będą sławić Boga pieśniami uwielbienia, czci i chwały. Będą to ludzie wywodzący się spośród Izraela, jak też ludzie ze wszystkich innych narodów świata. Prorok Izajasz świadczy: od krańca ziemi słyszeliśmy pienia. Chwała sprawiedliwemu. Bóg okaże łaskę wszystkim, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, że Pan wszystkich poddaje próbie, bo nad wszystkimi chce się zmiłować. Obyśmy i my należeli do tych, którzy przyjmują Boże przebaczenie, przyjmują i odwzajemniają Bożą miłość i będą śpiewać Panu wieczną pieśń uwielbienia i czci. Chwała sprawiedliwemu.